Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko, drodzy Państwo, stało się. Piekło zamarzło, nadszedł dzień dzisiejszy. Były wiceprezes ŁKS-u Łomża, obecnie sympatyk tego klubu, radny, przewodniczący Komisji Sportu, przewodniczący Rady Sportu, Adrian Gołaszewski jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ponad dwa lata czekaliśmy. I w końcu się zjawiłeś do nas.
Panie Bartoszu, jest takie powiedzenie, góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem zawsze.
Tak jest. Dobrze, że w końcu udało się przyjść.
Tutaj udało się przyjść, aczkolwiek w Radiu Nadzieja, czy zawodnicy ŁKS-u Łomża, czy zarząd, czy nawet dział marketingu gościł dosyć często.
Tak, trener był też w czerwcu, więc... Dzieje się tu i teraz. Z racji tego, że mamy praktycznie godzinę czasu na rozmowę, to chciałbym zacząć od samego początku. 18 lipca 2022 rok. Znajoma data?
Znajoma, bo i dzień przed moimi urodzinami.
Tak. I wtedy, na 19 dni przed rozpoczęciem sezonu w ŁKS-ie Łomża zmienia się zarząd. Prezesem został stary znajomy Damian Polnicki, a do zarządu wchodzą Michał Kotelczuk, Tomasz Bałdyga, Jerzy Karwowski i Adrian Gołaszewski. Co wam wtedy przyświecało, że postanowiliście przejąć stery w klubie?
No, tak naprawdę złożył dymisję ówczesny prezes, więc dostaliśmy kandydatury i sala przegłosowała.
Nie, no wiemy, że to była zaplanowana akcja przecież.
Nie,
no
tak. Nie mów, że w ostatniej chwili podjąłeś decyzję, właśnie. Bo to jednak gdzieś tam na siebie bierze się jakąś odpowiedzialność, znaczy jakąś dużą odpowiedzialność, nie, no, zarówno finansowo, jak i też...
No, kibice zapłacili składki członkowskie wtedy, żeby oddać głos, więc wiem, że to była zaplanowana akcja.
Znaczy zaplanowana akcja. Po prostu część kibiców miała już dość tej gry w czwartej lidze. Spotkaliśmy się tak naprawdę w większym gronie, dyskutowaliśmy o tym, czy nie warto się zaangażować w klub, w którym i tak od lat jesteśmy. Pomagaliśmy też nie jako członkowie zarządu, tylko jako zwykli kibice. Zgłosił się do nas starsi kibice, którzy też powiedzieli, że chcą zmian. Podyskutowaliśmy, spotkaliśmy też się z ówczesnym prezesem. No i takie podjęliśmy decyzje.
A wy wiedzieliście w ogóle, z czym to się je?
Po tych dwóch latach, które spędziłem ja w zarządzie, no to mogę powiedzieć, że totalnie nie. W kontekście takim, ile tam jest obowiązków, ile jest pracy, ile jest wyrzeczeń i problemów.
Żałowaliście tej decyzji?
Kurczę, no są takie momenty w życiu, że się czegoś żałuje, ale potem trzeba jakby brać się w garść i... lecieć dalej z tematem. Myślę, że na razie to za szybko też oceniać. Jednak to są dopiero dwa lata. Poprzedni prezes był chyba 10, czy nawet więcej, więc...
Nie, chyba. Ile był?
Nie był najdłużej chyba panującym prezesem, ale gdzieś tam do tej granicy się zbliżał.
No myślę, że powiedzieć. Jeszcze będzie czas na podsumowania tego okresu w życiu, tak to powiem.
No dobrze, no tak jak już Bartek na początku cię przedstawia, już nie jesteś członkiem zarządu i w jaki sposób możemy ten czas twój w zarządzie podsumować i z twojej perspektywy, co było najtrudniejsze albo co było dla ciebie osobiście największym wyzwaniem? Oczywiście poza tym, że jednak no, dużo czasu trzeba poświęcać na to wszystko, bo o tym ja też w sumie ze swojej perspektywy wiem, ale co dla ciebie, co tobie sprawiało największą trudność, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tym środowisku piłkarskim?
No na pewno to było coś totalnie nowego. Nigdy się w tym jakby nie zajmowałem. Trochę zdradzę kuluarów i kuchni. My jako zarząd podzieliliśmy obowiązki między siebie. Ja odpowiadałem stricte za może za szumne słowo, ale za strefę sportową, która z perspektywy czasu uważam, że popełniłem bardzo dużo błędów jako niedoświadczona osoba. Trochę teraz chciałbym posypać sobie głowę popiołem, bo udało się awansować do tej trzeciej ligi wymarzonej, no ale nie wszystko potem poszło tak, jak zakładaliśmy. No najtrudniejsze było to coś, co się robi pierwszy raz w życiu, a chce się robić to jak najlepiej. Oddaje się całe serce, czas dla rodziny, a potem niekoniecznie przychodzą z tego jakieś rezultaty.
A i dostajesz jeszcze po głowie. Bardzo często. Mówiło się wtedy, pamiętam jak przejmowaliście klub, że to kibole przyjmują klub. Bo też wiemy, z jakiego środowiska wywodził się ówczesny prezes Damian Polnicki, ze środowiska kibicowskiego.
To znaczy ustalmy, czy słowo kibol to coś jest obraźliwego, bo dla mnie nie.
Kibol tak, kibic nie.
Aha, no to ja trochę inne mam mniemanie na, znaczy inne
mi
zdanie na ten temat.
Kibolka z środowiskiem, która chodzi, leje się, kibic to kibic, a kibol
no
to kibol.
No nie, no to panie, po moment, powoli, panie Bartoszu, no to nie, nie uważam, że ktokolwiek z zarządu był, czy jest kibolem, tak jak pan teraz określił, że ktoś się bił.
Nie
czy...
powiedziałam ze środowiska kibicowskiego.
Kibolskiego.
Nie, tak, kibicowskiego.
Tak, kibolskiego.
Powiedziałem tak. Inaczej, że, że kibole przyjmują klub, bo wiemy, że ówczesny prezes był ze środowiska kibicowskiego.
Nie wiem, no ogólnie dla mnie to tylko lepiej pod tym względem, że my jesteśmy w tym klubie od lat. Jeździliśmy na mecze, czy wygrywaliśmy, czy przegrywaliśmy, czy była to druga liga, czy czwarta liga. Na tych trybunach spędziliśmy po kilkanaście lat albo jeszcze więcej, bo ja na mecze uczęszczam od czwartego roku życia. Więc myślę, że nam przyświecał tylko jeden cel, czyli żeby w tym ŁKS-ie było jak najlepiej.
I rzeczywistość okazała się brutalna? Że wyobrażenia wasze były zupełnie inne?
To znaczy ja mogę odpowiadać tylko za siebie.
No to tak, czy twoim zdaniem?
No tak, no była rzeczywistość brutalna, bo gdy przyszliśmy pierwszy czy drugi raz do klubu, to trzeba było pozałatwiać dużo spraw. Często się mówi, że trupy wypadają z szafy i tak dalej. Tu jakby nie było stricte jakichś dużych problemów, ale trzeba było to załatwić organizacyjnie, poukładać, zrobić też tak, jak my byśmy to widzieli. Ruszyliśmy też z działem medialnym, marketingowo. No tak naprawdę prowadzenie klubu to jest prowadzenie biznesu, firmy.
Jak oceniasz z perspektywy osoby, która, tak jak mówiłeś, wywodzi się z tego środowiska kibicowskiego, czy sam fakt, że, tak jak mówiłeś, od czwartego roku życia chodził się na te mecze ŁKS-u, w jaki sposób pomógł ci jakby w zarządzaniu klubem, czy jednak jakby to nie miało większego znaczenia?
Z perspektywy czasu oceniam to tak, że często kierowałem się sercem, gdzie może nie do końca powinienem to zrobić. Było trochę takich uczuciowych jakby problemów, też rozstań z zawodnikami. Pamiętam pierwsze rozstania z Łomżyniakami, no to tak naprawdę ze łzami w oczach to się kończyło w moim przypadku. I ciężko mi było nawet przeprowadzać te rozmowy. Tym bardziej, że tych chłopaków znałem też w dłuższy czas, tak?
Rozstania z Łomżyniakami dlatego, bo nie prezentowali takiego poziomu, jakiego klub oczekiwał?
To znaczy, to byłoby już kwestie indywidualne. Były rozstania takie, że ktoś chciał grać w innym klubie, ktoś widział swoją przyszłość w totalnie innym biznesie, a innego trapiły kontuzje, a trzeci już miał taki okres w życiu, że chciał to pogodzić z pracą. A my w pewnym momencie chcieliśmy profesjonalizować już klub, aby zawodnicy zajmowali się już tylko grą w piłkę. Zmieniliśmy godziny treningów, gdzie wtedy jakby to najbardziej się rozwarstwiła nam drużyna na, no już typowo profesjonalistów, którzy mogą przyjść do klubu o 9 rano, przyjąć jakąś tam suplementację, rolować się, wyjść na trening, wcześniej na odprawę, potem na trening, spędzić razem czas, wypić kawkę, pogadać i wrócić do domu o 13, a byli też zawodnicy, którzy mieli pracę.
Przyszliście z Hubertem Błaszczakiem, z trenerem, którego od początku, do którego od początku miałem wiele obiekcji tak naprawdę, bo nawet kiedy udało się ten awans przepchać, to i tak uważałem, że nie jest to trener na trzecią ligę. Jaka historia jest tego trenera? Ktoś wam go polecił? Wy go wyhaczyliście?
Wiesz co, Bartek, tak jak zauważyłeś, zarząd zmienił się kilkanaście dni przed startem ligi. Nikt z nas na tamten moment nie zakładał tego, że poda się cały sztab szkoleniowy do dymisji. No, bo taka jest prawda. Wydarzyło się, jak się wydarzyło, bo od razu po wyborze nowego zarządu podszedł cały sztab i złożył dymisję. Trzeba było działać, było bardzo mało czasu. Jeden z członków zarządu, czyli pan Jerzy Karwowski, wieloletni działacz piłki nożnej, złożył kandydaturę Huberta i i tak już to poszło.
I nie żałujesz tego wyboru tego trenera?
Nie, nie żałuję wyboru tego trenera. Są aspekty pozytywne i negatywne, z tych, których ja mógłbym powiedzieć pozytywnych, w kontekście też tego, co się wydarzyło później, to poza awansem trener też, jak każda inna osoba spoza Łomży, znalazł różne aspekty, które w klubie można rozwijać. Może mnie pamięć mylić, ale właśnie wtedy przyszedł do nas trener motoryczny, przyszedł też trener bramkarzy.
No trenera motorycznego...
Też Bartek nie lubi.
Nie.
Kogo Bartek lubi?
Nie, to, że ja nie lubię, tylko i nie było to tylko moje zdanie, ale i wielu innych, że po prostu motorycznie zespół słabo wyglądał.
Ale na razie rozmawiamy o tym, jak organizacyjnie klub ruszył. To jak kto...
No właśnie, więc Sebastian,
jak kto się prezentował, może przejdziemy później, chociaż to też nie do końca mi oceniać. Uważam też, że to, co się wydarzyło po awansie, ruszyło nas jako zarząd, mnie też, bardzo w piłkę nożną, jakby po tym, jakie sytuacje były, jakie miejsce mieliśmy w tabeli i tak dalej, no z kopyta ruszyliśmy jakby kształcąc się, jeśli chodzi stricte już o piłkę nożną. Mhm. Też zwiedziliśmy wiele stadionów, podpatrywaliśmy to, jak wygląda to na innych stadionach. Wiele wyciągnęliśmy wniosków. No do dzisiaj tak naprawdę jeździmy na dużo meczy. Znaczy ja jeżdżę, przepraszam. Chociaż chłopaki z tego co wiem też jeżdżą i podglądają, jak to wygląda. I nawet mały aspekt, pamiętam to jak dzisiaj, jak zaczęliśmy trzecią ligę i przyszedł do mnie Sebastian Weremko i powiedział: prezesie, lodówkę taką na kółkach trzeba kupić. Mhm. My jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, o co chodzi tak naprawdę, a w tym momencie nasz klub rozwinął się tak, że jest siłownia, jest, jeszcze wtedy nie było w czwartej lidze, bo już mieszam trochę, ale w czwartej lidze nie było szatni. Szatnia była taka jak u przedszkolaków i zarząd bardzo długo walczył i się udało o to, żeby szatnię zrobić. Chłopaki mają odnowę biologiczną, mają teraz fizjoterapeutę na etacie. No dużo się pozmieniało i myślę, że to ten nasz wynik, który był słaby, ruszył do tego, żeśmy my też wzięli w ręce ten aspekt sportowy.
A propos lodówki, z lodówki korzystaliśmy nawet w meczu barażowym OCLJ. Lodówkę seniorzy nam udostępnili, pamiętam. Więc to był miły gest.
Chyba nie tylko lodówkę.
Lodówkę, szatnie seniorów, były owoce też przygotowane, więc gest doceniam.
Znaczy ja jestem zdania, że wszyscy musimy sobie pomagać i wspierać się, bo jesteśmy na tyle małym środowiskiem sportowym, ale to dojdziemy pewnie w późniejszej części rozmowy odnośnie Rady Sportu, bo to też jest bardzo ciekawy projekt tak naprawdę, gdzie różni ludzie z różnych dziedzin życia i sportu się spotykają i debatują. Też na pewno panów redaktorów zaproszę na to, bo się dzieje i jest ciekawie. Ale wracając już do tej czwartej ligi, może jeszcze jakieś pytania.
Znaczy, no właśnie mówimy o tym momencie awansu do tej trzeciej ligi. I w którym momencie zdałeś sobie sprawę, że to już jest jakby poważna gra i poważne funkcjonowanie klubu?
Poważna gra i poważne funkcjonowanie klubu, to zdałem sobie sprawę po pierwszym miesiącu w klubie.
Od razu,
bo
tak?
W pierwszym miesiącu w klubie mogą panowie zobaczyć nagrania już właśnie marketingowe, gdzie ówczesny prezes Damian Polnicki, dzięki też zaangażowaniu swojej siostry, która też jest profesjonalistką w nagrywaniu, no stworzyliśmy już coś, gdzie pierwsze materiały pokazały, że idziemy w innym kierunku trochę niż to było. Chcemy pozyskać też klienta, który odwiedzi nasz stadion. No z czasem sobie usiądę wieczorem i nawet oglądam te wszystkie stare filmy z łezką w oku.
To a propos tego, bo my na jednej z audycji Sebastian, kiedy prowadził Z18, zaprosił mnie, pamiętam, i ja powiedziałem, że brakuje mi tego, że mecze ŁKS-u nie są takim happeningiem, którym powinny być, brakuje kiełbasek, wtedy prezes, jeszcze o, nie prezes, ale mnie...
Trochę się wtrącając...
Czekaj, ale prezes wtedy mnie wyśmiał, że no tak, bo kiełbaski, wtedy nie był prezesem jeszcze, Damian Polnicki, no tak, bo kiełbaski zrobią wszystko, to jest rozwiązanie problemów. I nagle został prezesem i kiełbaski były na meczu. Czy jestem ojcem tych kiełbasek?
Nie, uważam, że ojcem tego jest zarząd i też Damian, który był na czele zarządu.
wciągnął pomysł po prostu od nas.
No nie wiem, to już pan redaktor musi z Damianem ustalić.
Nie, ale prawda jest taka, że faktycznie Bartek bardzo długo orędował za tym, żeby takie opaska trafiła i tak. Faktycznie no, widać to, że gdzieś tam jednak i to jest jakby taki element, który w jakimś stopniu, nawet takim malutkim, decyduje o tym, że ten kibic trafia.
Czy ja już nie będę mówił stricte o kiełbasę, bo można kupić u nas wiele rzeczy tak naprawdę. Tak.
Ogólnie chodzi o ten happening taki, że jest kiełbaska, można coś zjeść, no tak. Wypić, tak?
No jako klub też zainwestowaliśmy na przykład w dmuchańce dla dzieci, które są własnością UKS-u Łomża. I dzieciaki mogą pod opieką animatora korzystać z dmuchańców, kiedy rodzice oglądają mecz.
Jeżeli chodzi o czwartą ligę, też i trzecią, interesuje mnie, jak wygląda proces ściągania zawodników. Bo patrząc na przykład na ten zaciąg, który przyszedł przed trzecią ligą, to mało z tych zawodników się sprawdziło. Jak to się dzieje? Czy menadżerowie dzwonią, mówią, słuchajcie, mamy fajnych chłopaków, sprawdźcie ich. Jak to przebiega?
Jak to przebiega? Ja mogę powiedzieć, jak to przebiegło u nas, bo jak to przebiega, to ja wiem w innych klubach, ale...
To jak przebiegło to u was?
Ale już zaraz powiem, bo w czwartej lidze podlaskiej, gdzie znajdował się w tamtym momencie UKS Łomża, po awansie tak naprawdę rozdzwoniły się telefony agentów, menadżerów i tak dalej, ale zawsze my nie braliśmy jakby tego mocno pod uwagę odnośnie menadżerów. Tu tak naprawdę miał wolną rękę trener Hubert Błaszczak i też powiedział to w jednym z wywiadów pomeczowych. Wiadomo, że my jako zarząd też akceptujemy tych zawodników i ich sprawdzamy, no ale na tamten moment trener miał wolną rękę w większości przypadków, nie chcę mówić, że w każdym, ale ostateczną decyzję podejmował zarząd.
Ile prawdy jest z tym? Ja tego nie podawałem nigdy, bo jest to informacja, którą nie sprawdziłem. Jesteś tutaj na miejscu, więc mogę cię o to spytać. Słyszałem.
Już się boję.
Słyszałem, że to brat trenera Błaszczaka wam tych zawodników.
Kto jeszcze raz?
Brat trenera Błaszczaka.
Pierwsze słyszę, żeby trener Hubert miał brata.
A w ogóle ma brata?
Właśnie nie, no ma właśnie, chyba.
Dlatego mówię, to nie, ja tego nie sprawdzałem, znaczy w sensie nie udało mi się tego sprawdzać, więc tego nie podawałem.
Wydaje mi się, jestem prawie przekonany, że trener Hubert nie ma brata.
A, no bo była taka plotka, tak jak mówię, nie sprawdzono.
Nie, znaczy ogólnie
nie
polska piłka nożna wygląda tak, że trener zazwyczaj ściąga zawodników, których zna. Albo których zna, albo których znają jego znajomi agenci i tak dalej, i tak dalej. Też każdy musi brać odpowiedzialność za to, jakiego zawodnika ściąga, w jakiej jest formie, w jakim jest stanie fizycznym i też czego oczekujemy od zawodnika. Tu jest przykład na przykład Maćka Radaszkiewicza, który moim zdaniem nie do końca został dobrze oceniony przez łomżyńską publiczność, bo ten chłopak nie miał stricte zadania, że on wchodzi z buta od pierwszego chaosu. W drugim meczu już zadebiutował.
A to jakie miał zadanie?
Zadanie miał dojść do siebie i dać jakoś na ostatnie minuty meczu w drugiej połowie na przykład sezonu albo rundy. A tu przez to, że Felipe doznał kontuzji chyba pachwiny, swoją drogą została z nim ta kontuzja do dzisiaj, bo to jest bardzo ciężko leczona kontuzja. Wyleciał nam, pamiętam, z tego Rambo, czyli Rafał Maćkowski, nasz kapitan. Na tamten moment... Chyba też nie mieliśmy Witalia Neruka, bo musieliśmy... Nie, to już w czwartej lidze był Witali. I musieliśmy się jakoś ratować, tak? Więc Maciek, można powiedzieć, z czasów rekonwalescencji, rehabilitacji, u nas dochodzenia do siebie, bo on też miał indywidualne treningi, aby budować masę mięśniową. Pamiętam, biegał też z pulsometrem i my jakby dbaliśmy o to, żeby on dochodził do siebie. No musiał z buta wejść i grać, no.
A czy to właśnie nie został popełniony błąd, żeby w ogóle stawiać na takiego piłkarza, który tak naprawdę był jedną nogą na drugim świecie?
Nie chcę używać tego słowa, że jedną drogą był na drugim świecie, bo nie był. Maćka znam, do dzisiaj rozmawiamy. Maciek od nas odchodząc poszedł do Legii Warszawa, gdzie jak się spotkałem z nim i w Warszawie, i w Łomży bodajże, to tak naprawdę przytył chyba z 7 kg i każdy mięsień na nim było widać. I rywalizował z zawodnikami Legii Warszawa jak równy z równym. Teraz też wiem, że różne kluby o niego pytały. Koniec końców wylądował w Sokole Aleksandrów Łódzki. Potem przez już względy prywatne, bo ma małą córeczkę, chyba tak, córeczkę, szukał swojego szczęścia u nas w województwie, tak to nazwę. I wiecie w ogóle, gdzie teraz gra?
Wiemy.
W Turośnicy. Bartek na pewno nie wie.
Nie. A nie, mówiłeś chyba, tak, Sebastian.
Tak,
właśnie,
tak, tak, Bartek teraz gra w Turośniance. Maciek gra teraz w Turośniance.
Ja jeszcze nie gram, spokojnie, wszystko przede mną.
Jakieś powstaną teraz,
jakaś, to powiem ci, Bartek gomika. Nawet teraz u nas w rezerwach miałbyś ciężko się załapać do kadry. No,
jeżeli chodzi o poprzednie rezerwy, byłoby nieźle. Jeżeli chodzi o te, bez szans kompletnie. I w końcu rezerwy wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Jeżeli chodzi o czwartą ligę, był moment, że ten awans wisiał na włosku, tak naprawdę. Mm-hmm. I obawiałeś się, że może nie wyjść?
Zawsze z tyłu głowy ma się takie myśli, ale my budowaliśmy zespół tak mentalnie mocno, że nie było innej opcji, jak nie zrobienia awansu.
Ale jak oglądałeś samą grę na przykład? Bo ja to mówiłem u nas...
Ja nie jestem obiektywny.
W audycjach, że ten zespół się nie rozwija. Nie miałeś takiego wrażenia, że ten zespół się nie rozwijał?
W czwartej lidze? Mhm. Ten zespół miał punktować taki były założenia. Rozwijał. Też ciężko rozmawiać o tym, jak ty, Bartek, oceniasz, czy zawodnik zagrał dobrze, źle, nie znając jego założeń taktycznych, który trener mu przydzielił.
Ale, ale jeżeli chodzi o zespół, to można jakieś wnioski wyciągać, że oczekuje od trenera, że jak ma sezon, to ta drużyna będzie grała coraz lepiej, a tak nie było. Ale to.
No z takich założeń, no to wyszliśmy już przy trenerze Pustce w zimie w trzeciej lidze, gdzie chcieliśmy zbudować już ten kręgosłup drużyny, zrobić kilka transferów i bić się o wyższe cele.
Zostając jeszcze, bo i to jest sytuacja, o której też mówiliśmy i która była bardzo głośna. Czwarta liga, finał okręgowego Pucharu Polski.
Jezu, już zapomniałem o tym.
Finał okręgowego Pucharu Polski. No,
przypomniałeś.
Nie żałujesz, że nie podjęliście walki, rękawicy?
Nie żałuję, bo znam informacje, których ogół społeczeństwa nie zna. Na tamten moment jakby odbyliśmy spotkanie ze sztabem, z drużyną i taka decyzja została podjęta.
A to jakie informacje były? Które
nie wyglądaliśmy po prostu dobrze fizycznie i było bardzo dużo kontuzji. No, to też nie jest metodą, żeby wyjść, zagrać tylko po to, żeby zagrać, gdzie wiadomo, jak wyglądają mecze między Łomżą a Jagiellonią. Poza tym, jak pamiętam, już nie wchodzę w aspekty czysto sportowe, ale organizacyjne, jak ja tam usłyszałem, że kibice Jagiellonii mają przyjechać siedzieć tu, kibice UKS-u obok siebie i tak no im przekazuje tak. informacje. Ktoś z PZPN-u w ogóle nie znając sobie sprawy, czym to może grozić. Też pamiętam sytuację, że nie był w ogóle ogłoszony ten Puchar Polski odnośnie marketingu i tak dalej. Po prostu
promocja słaba była.
Mówimy, że mecz tak odbywał się w Wysokim Mazowieckim. Tak. Tak? Czy miał się odbyć?
A to nie mogliście wystawić na przykład juniorów, jak to robił Liverpool czasem? No wiadomo, inna skala
ciekawe,
zupełnie.
Ciekawe porównanie.
Ale że jak Liverpool miał mecz po meczu, to meczu pucharowym wystawiał sobie juniorów, bo nie dał rady tego kadrowo ogarnąć.
Czy my zawsze...
Bo kibice z Podlasia, no widziałeś sam, jaki był odbiór, że ŁKS się przestraszył.
Czy... Łomża leży na północnym Mazowszu, więc, więc nie do końca mnie zdanie ludzi z Podlasia interesuje. Tym bardziej, że wiem, jakie mają nastawienie do naszego klubu, bo w czwartej lidze, gdzie nie jechaliśmy, to dało się odczuć to, że nas nikt nie lubi. I dało się to odczuć też po sędziach, chciałbym zauważyć.
Czyli jeszcze, chyba że chcesz o Puchar Polski
tak,
dopytać.
No i z perspektywy, no. Jakby teraz miałbyś drugi raz taką decyzję podjąć, i będąc oczywiście członkiem zarządu, to czy jakby optowałbyś za tym wśród
na tamten
członków?
Moment i tak jak wyglądaliśmy, tak.
Okay. Czyli musieliście postawić na albo walczymy realnie,
znaczy, to jest
awans,
kwestia,
albo ryzykujemy.
To
tak?
jest kwestia, na co się umawiamy przed rundą, przed sezonem. Co chcemy osiągnąć, co robimy każdego dnia, jakie mamy nastawienie do każdego meczu i o co tak naprawdę gramy.
A to była decyzja czysto sportowa, czy też jakiś sposób manifest, jeśli chodzi, nie wiem, o pokazanie tego, że jednak coś nam nie odpowiada?
Nie, no nie łączyłbym tu jakby polityki ze sportem.
Nie, no nie mówię polityczko, mówię ogólnie.
Ja też nie do końca pamiętam już takich kuluarów tego wszystkiego. No ale stricte podjęliśmy decyzję, że gramy o awans, a tak naprawdę wtedy, już sobie przypomniałem, wtedy też dziwnym trafem mieliśmy tak skonstruowany terminarz, że mieliśmy grać mecze co 3 dni, a nasi rywale, którzy bezpośrednio walczyli z nami o awans, grali co tydzień. Więc to też dziwnym trafem tam było, że Związek Podlaski się zgadzał jakieś spotkania przesunąć, a nasze niekoniecznie. Mhm. Bo nasi rywale też się nie zgadzali na przesunięcie tych meczów.
Mhm. Czyli podsumowując, decyzja stricte sportowa gdzieś trzeba było wyważyć.
Tylko i wyłącznie. Mhm. Nie doszukiwałbym się tutaj czegoś innego.
I chciałbym jeszcze chwilę o tej czwartej lidze. Czy były jakieś takie zdarzenia, które nawet można byłoby puścić w formie stand-upu, komedii o polskiej piłce?
O podlaskiej piłce.
Może nawet bardziej konkretnie.
No, tych historii było multum, ale z takich, co najbardziej mi się przypomina, pamiętam, jak jechaliśmy na mecz do KS Michałowo i z trenerem Błaszczakiem wchodzimy do takiej szkoły, bo to w szkole była szatnia, i patrzymy, że tam woźny pokazuje nam, gdzie mamy się przebierać, i patrzymy, a ludzie wynoszą ławki. I nie do końca szczailiśmy, o co chodzi. Wchodzimy, a tam po prostu wynieśli nam ławki, żebyśmy stali na stali. Zapytaliśmy tych panów, co robią, a oni powiedzieli, że dostali taką informację od trenera Michałowa, żeby zabrać tam ławki. Potem z trenerem Hubertem i z kilkoma zawodnikami poszliśmy na salę gimnastyczną i wnosiliśmy z powrotem te ławki. Pamiętam też, jak pojechałem pierwszy raz z drużyną do Bielska Podlaskiego. Drużyna mi mówiła, że mogę się przestraszyć, ale to, co zobaczyłem, jak wyglądają szatnie, no to nie wiem, kto dopuścił ten budynek w ogóle. Ciężko powiedzieć, no nie wiem, czy zwierzęta tam mogłyby, że tak powiem, żyć. No też taka historia dość znana, jak kilku naszych zawodników pomyliło jeden z suplementów.
No to chyba najbardziej znano.
Tak. Najbardziej znana, pomyliło kilka z suplementów i jeden... Już na, pamiętam ten mecz z KS Grabowo, bo jeden z zawodników już na rozgrzewce powiedział, że nie jest w stanie brać udziału w meczu. Drugi z zawodników, też obcokrajowiec, powiedział, że nie jest w stanie, a Felipe rozegrał jeszcze...
strzelił bramkę nawet.
I to jaką bramkę? Tak. Strzelił bramkę i powiedział, że chce zmiany. Tam tak, w 18 czy w którejś minucie.
Czy to od razu powiedzmy, że chodziło o przedawkowanie gdzieś kofeiny?
Tak, no byli to obcokrajowcy i nie do końca miarki wzięli te, które mieli wziąć.
A to ja słyszałem, że ktoś nawet wylądował w szpitalu.
No wszyscy wylądowali w szpitalu, ale dzięki Bogu nic się im nie wydarzyło. Dostali kroplówki i już następnego dnia mogli brać udział w treningu.
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy, wiemy też, że nie jest to łatwe. Też o tym opowiadał poprzedni prezes, że często po prostu całował klamkę. Okazało się, że ktoś ma jeszcze uraz, powiedzmy, do tych czasów, kiedy ŁKS był w drugiej lidze. Też rozmawiałem z jedną z osób, która daje...
Lubię takie sformułowania, jedną z osób.
Która daje na ŁKS duże pieniądze. I ona mówi, że wie pan co, że on jakoś mnie tak gdzieś skusili takim swoim zapałem, żarem, zaangażowaniem, pomysłem.
Mam to skomentować?
Tak.
Czy tak jest ogólnie, tak jak wy to widzicie?
Co sprawiło, że trochę tych firm przyszło do ŁKS-u po prostu, nie?
Czy na pewno w kontekście marketingu ruszyliśmy. Są firmy u nas obrędowane we wszystkich materiałach. Mamy cały jakby katalog sponsorski, z którym idziemy do sponsora, tłumaczymy, jak wygląda, co za jakie kwoty może oczekiwać. Staramy się dbać o naszych sponsorów i też po to powstał ŁKS Łomża Business Club, gdzie odbyły się już dwie edycje tego wydarzenia. Jest to jakby łączenie biznesu, łączenie sportu, łączenie też miasta, czyli chodzi mi głównie o polityków. Też dbamy odnośnie VIP-ów na każdym meczu. U nas sektor VIP jakby jest zawsze jakieś ciepłe jedzonko, sushi, miła atmosfera. Można porozmawiać o biznesie, o piłce, więc tyle mogę powiedzieć.
Sushi lubię, jakby co.
Numer do koku sushi ci podać? Czy...
Jakiś punkt wejścia na sponsora?
Mamy sponsora koku sushi.
Jak rozumiem, dalej masz kontakty z zarządem, to może w końcu akredytację dostanę.
Wiesz co, nie wiem, z czego wynika to, że nie dostałeś akredytacji. Może z tego.
Włącz komunikację.
Może z tego, że po prostu jest jedna akredytacja na jedne Radio Nadzieja, bo z tego co wiem, to twoja koleżanka otrzymała.
No, koleżanka, która nie jest dziennikarzem nawet.
To po co zgłaszała akredytację?
Ona dostała właśnie, a nie dostałem. Nasza pani. Która ogarnia rzeczy promocyjne dostała, a ja nie dostałem.
To może chciała zobaczyć, jak wygląda promocja w czasie meczu UKS.
Tak, więc nie wiem, czemu nie dostałem, choć się domyślam, tak jak to mówi Kazimierz.
Nie wiem, ja bym, panie Bartoszu, składał dalej. Myślę, że
myślę, że
może się coś udać.
Może się uda. Chodzą różne głosy po mieście, jeżeli chodzi o zarobki zawodników. I ludzie też to komentują, się zastanawiają. Ja sam się zastanawiam, czy pieniądze, powiedzmy w kwocie 10 tysięcy wzwyż, to są odpowiednie pieniądze na czwarty poziom rozgrywkowy.
Czy to nie jest... Nie mi to oceniać.
Czy nie jest to za dużo?
Nie wiem, czy tyle zarabiają zawodnicy. Nie mi to oceniać, ale wiem, ile się płaci w innych drużynach i takie kwoty już są płacone na tym poziomie rozgrywkowym. No tak wymaga też rynek. Już chciałem, ugryzłem się w język, bo chciałem powiedzieć, ile jest płacone nawet zawodnikom w drużynach, które teraz mają miejsca spadkowe.
Ile?
No właśnie kilku zawodników ma takie kwoty, które...
Mówimy o naszej trzeciej lidze, tak?
Tak, o naszej trzeciej lidze. Więc jeżeli już w takich drużynach, to też nie wiem, jak określić, Beniaminkach, o tak nazwę to, Beniaminkach płaci się takie pieniądze, no to sam rynek to wymaga. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że zawodnicy, którzy mieszkają w Warszawie czy Łodzi, no to oni mogą pójść grać do Łowicza, czy do Skierniewic, czy do
Bełchatowa,
czy do innych miast za mniejsze pieniądze, bo nie jest to konieczne, aby przeprowadzali się z całą rodziną, tak? Mhm. No mogą też dojeżdżać na treningi.
Ja słyszałem, że na przykład w czwartej lidze mazowieckiej też są płacone już ogromne pieniądze,
nie, no
czyli
to,
poziom.
Co nawet nie w czwartej, ja już akurat to chyba mogę powiedzieć. Mhm. W piątej lidze mazowieckiej znam człowieka, który zarabia 12 tysięcy na rękę.
No właśnie, to ogólnie rodzi się pytanie o stan polskiej piłki. Czy polska piłka po prostu nie jest przepłacona?
Znaczy to wynika też z tego, ile warty jest teraz pieniądz, tak? Być może kiedyś taki zawodnik, który zarabia dzisiaj 12 tysięcy w piątej lidze mazowieckiej, zarabiałby 6. No. Mhm.
Czy to nie jest tak, że zarobki powiedzmy ponad 10 tysięcy w trzeciej lidze to jest coś takiego wow, że powinno się łapać za głowę? Czy tylko to jest powoli standard już?
Czy nie mi to oceniać. Dla każdego różna kwota robi wow, tak? Są zawodnicy, którzy... Dla nich 10 tysięcy to nie jest wow, tak? A dla innego to jest super kasa.
No. Czy no chodzi mi o...
Możemy też
podejście...
rozmawiać o przykładzie Mazowi, Mińsk Mazowiecki, tak? Tam chłopaki zarabiają przepotężne pieniądze. A to jest też czwarty poziom rozgrywkowy.
No właśnie.
Walczą o awans na razie, tam chyba trzecie miejsce zajmują, ale mają ciężką grupę, bo tam jest weszło...
Tak, w tym sezonie... Tak.
Ząbkowia, Ząbki.
Tak, to pierwsze miejsce
to właśnie, pytam się, czy ta trzecia liga to właśnie to już są zarobki średnio, powiedzmy około 10 tysięcy i na nikim to już nie robi wrażenia.
Znaczy nie, no to nie jest tak, że nie wiem, każdy zawodnik ma taką kwotę. Nie, no to broń Boże. Ale są jednostki, które takie kwoty w trzeciej lidze mają i tak jak teraz myślę na szybko, no to myślę, że w 3/4 ligi znalazłby się taki zawodnik, który tyle zarabia. Mhm. W każdym z zespołów.
Już rozmawiamy ponad pół godziny, ale też musimy pamiętać, żeby zahaczyć o tematy związane z Radą.
Nie, to na najnudniejsze to Radom jest.
Jeszcze spokojnie, to mamy jeszcze trochę czasu, a tematów jest. To jeżeli
no
chodzi
właśnie,
o...
widzę, że dzisiaj to jesteś obkuty, przygotowany, żebyśmy za tydzień mogli część drugą zrobić.
Myślę, że spokojnie.
Albo jak starymi dobrymi czasami po prostu dograć resztę i nastroilibyśmy 3 godziny rozmowy pewnie wtedy.
Myślę, że to spokojnie.
Myślę, że poza mną i żoną moją nikt by tego nie słuchał 3 godziny.
Myślę, że jeszcze ktoś od nas.
Nie, bądźmy tacy skromni faktycznie. Gdzieś tam to dobro klubu i faktycznie kwestie związane z piłką nożną, chociażby nawet nasi słuchacze wielokrotnie się pytali, kiedy ktoś pojawi się z UKS-u i kiedy te kwestie związane z klubem będą gdzieś
Państwo,
tam
którzy odmawiają różaniec, pytali,
tak.
Kiedy ktoś z UKS-u.
Znaczy no tak jak z
a
panami...
A ja mówię, no niestety my zapraszamy, ale nie przychodzą.
Znaczy no tak jak z panami redaktorami się jakby rozmawiałem wcześniej, w tym momencie jakby jestem przewodniczącym Komisji Sportu i Rady Sportu i też o tym głównie mogę opowiadać, bo już nie jestem jakby w strukturach UKS-u, tak, więc rozmawiamy tylko o moich wspomnieniach.
Tak jest, to się zgadza. Czy taki klub jak UKS Łomża nie powinien pełnić takiej funkcji klubu, który promuje ludzi stąd, ludzi z regionu? a nie klubu, który gra tylko ludźmi z zewnątrz. Bo teraz w LKS-ie na próżno szukać chłopaków z Łomży.
No jak na próżno?
Nie, no chyba... Jest
Rafał Maćkowski, Przemek Żebrowski, Mikołaj Tarnacki, Wiktor Walczak, Łukasz Sychowicz.
Ale tu... 6-7 chyba jest, tak?
No dobrze, no ale to...
A pamiętajmy, że Mikołaj... sam dobrze wie, że trenuje wiele większe ilości zawodników.
Tarnacki czy Łukasz Sychowicz, no to nie oszukujmy się, że to są zawodnicy, którzy wchodzą i robią... odgrywają jakąś rolę większą.
No ja uważam, że Łukasz Sychowicz gigantyczny progres zrobił w ostatnim czasie. Też lubię sobie przejść się na rezerwę, obejrzeć rezerwy i teraz byłem na meczu z Wertą Suwałki. Bardzo podobała mi się postawa Łukasza. Przyznam szczerze, że pierwszy raz widziałem chłopaka, nazywa się chyba Marcel Baranowski albo Bagiński.
Wiem, który dzisiaj bardzo... wiem, bo informacja tak, to o tym, że dostał stypendium prezesa Rady Ministrów.
Strasznie mi się spodobał jego przegląd pola, jak on głowę ma do góry i tak dalej.
A tutaj też mamy nieoficjalny fan klub bramkarza Mateusza Feryny w naszej audycji, bo ja akurat byłem na meczu, no fakt, że przegranym, tak, w Pucharze Polski rezerw UKS-u z Wigrami Suwałki, ale też jednak no, Mateusz w tym meczu pokazał się z bardzo dobrej strony.
Z tego, co słyszałem, dzielnie się chłopaki tam stawili czoła.
Jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, czy nie jest za mało tych łomżyniaków? Czy nie powinno być tak, jak ja powiedziałem na ostatniej, czy przedostatniej audycji, świat idealny, który wiadomo, że nie istnieje. W takim klubie jak LKS Łomża, 5 zawodników z pierwszego składu, to powinni być ludzie stąd.
Tu nie szedłbym tylko, jeśli chodzi o LKS Łomża, bo...
Ale rozmawiamy o LKS-ie.
Ale mieliśmy rozmawiać o sporcie w Łomży ogólnie, a nie tylko o LKS-ie. Ale w każdym sporcie uważam, że powinno być jak najwięcej łomżyniaków, ale i dlatego też powstała na przykład Akademia UKS-u Łomża, która ma wynajdywać i profesjonalizować tych chłopców już tam, którzy mają 15 lat i więcej. Ostatnio też na Radzie Sportu rozmawiałem z panią Iwoną, trenerką piłki ręcznej i też opowiadała mi, jak trenera ściągała z, że tak powiem, z Polski fachowca. Bo w Łomży takiego nie ma człowieka.
No. Ale zawodniczki są stąd.
Tak, zawodniczki są stąd. Dzielnie walczą chyba w trzeciej lidze. Pani Iwono, tak. Proszę mnie nie zabić, może w drugiej.
Tak.
Bo teraz będziemy się też widzieć na Radzie Sportu, będziemy o tym rozmawiać, bo...
A pani Iwona, charakterna działaczka.
No udało się tak naprawdę, jak to powiedziała pani Iwona, w Radzie Sportu walczyła od 4 lata chyba o stypendium dla zawodniczek piłki nożnej. Udało się to
piłki
już
ręcznej.
Piłki ręcznej. Udało się to już na drugim spotkaniu, którym byłem przewodniczącym, więc dziewczyny też mogą walczyć teraz o stypendia.
No ale dobrze, dlaczego mało tak jest łomżyniaków w pierwszym składzie UKS-u?
Znaczy to nie stricte do mnie pytanie. Ja mogę to patrzeć jako sympatyki z boku, że być może jest to spowodowane tym, że w którymś kluczowym wieku dla zawodnika wybiera inną drogę, bo ktoś może mu nie pokaże drogi. Może pójdzie na studia do Warszawy, do Olsztyna czy do Białegostoku.
A może brak odwagi i postawienia na swoich ludzi? Bo młody zawodnik potrzebuje
zaufania. No ale przecież w czwartej lidze graliśmy praktycznie z samymi łomżyniakami.
No i gdzie oni są? Nie ma.
No ale to chodzi stricte, Bartek, o to, że inne kluby trzecioligowe ich nie wzięły, czy o co ci chodzi?
No, że dlaczego w Łomży nie kontynuują swojej kariery?
No jest dużo opcji. Dlaczego? Tak jak tłumaczyłem na początku, no też mają swoją pracę. Poszli w pracę w zarobki może większe niż mieliby w klubie, może chodziło też o godzinę pracy, a może po prostu trener zdecydował, że no.
A nie jest tak, że ci młodzi zawodnicy zawsze mają podgórkę? Złom, że ludzie stąd...
Ale co mówisz o starcie w seniorach, czy...
Jeżeli chodzi o traktowanie.
Młodzi zawodnicy podgórkę mają wszędzie. To tak jak widziałem mema, że Jamal w Polsce by nosił tyczki, piłki pompował i rozkładał na trening dmuchańce, no, że tak powiem.
Ale mówili, że jeszcze musieli iść na wypożyczenie do okręgówki, tam pograć, kiwać no tak. W ogóle, tak, bo za młody jest.
Nie wiem, no to też jest stricta charakterystyka szatni, tak, jak młodzi zawodnicy się przyjmują i jakie mają obowiązki. Ja nie uważam, że to coś złego, że młody zawodnik ma obowiązki, bo to są młodzi chłopcy, którzy też muszą mieć kształtowany charakter.
I co, możemy przejść już, czy jeszcze masz jakieś pytanie?
No jedno pytanie, to jeszcze mam mnóstwo.
Ale Bartek, umawialiśmy się, że nie będziemy o LKS-ie rozmawiać.
Że 15 minut będzie Rada Sportu. No dobrze, to najwyżej będzie kontynuacja jeszcze.
Mamy nadzieję, że jakby ta audycja będzie w jakimś stopniu podwalina, tak, pod kolejne spotkanie, tak. Bo na pewno tej skarbnicy.
Może trzecim redaktorem zostanę i będziemy prowadzić taki
jeszcze
podcast.
Chyba trzecia osoba by się zmieściła.
No, to na spokojnie. No dobra, no to...
I już możemy przechodzić, tak, bo już od...
O UKS-ie czy nie?
Nie.
No to ja mam jeszcze jedno pytanie
o UKS-ie. Boję się.
To, no nie, bo mam jeszcze mnóstwo tych pytań, ale to chociaż jedno zadam jeszcze. Pojawiła się dziś informacja o tym, że szykowany jest następca trenera. Na portalu Ligowiec, na profilu Ligowiec,
na
gdzieś to nazwisko się przewijało i tak można było pomyśleć, że trener Płuska może ma gorące krzesło. Czy było coś na rzeczy, czy absolutnie nie?
Czy Bartosz, ale to nie jest do mnie pytanie. Ja jako gość, który ogląda z trybun mecz, mam teraz komentować to, kto...
Ale wszyscy rozmawiamy, gdzieś tam rozmawiamy z ludźmi, tak? Jesteśmy blisko.
Znaczy, nadal jestem w tym środowisku jakby sportowym. Staram się zawsze, jak mam czas, jeszcze chłopakom z zarządu pomagać.
Ucho gdzieś się przyłoży zawsze, tak?
Tak, no to jak mam ucho gdzieś przyłożyć, no to totalny farmazon.
No właśnie. Tak pomyślałem, mówię, jak trenera Płuska chcą zwolnić, to dziękuję bardzo.
Znaczy to nie jest kwestia tego, kto kogo chce zwolnić. Ja uważam, jak z boku stoję, że tak naprawdę ktoś, kto zaczyna pracę, tak jak na przykład wiceprezydenta, czy trenera piłkarskiego, to on z tyłu głowy musi mieć to, że może skończyć pracę i za dwie godziny. No.
Że bardzo łatwo jakby... No...
Tak, więc... Akurat znam środowisko trenera Tarachulskiego i wiem, że to nie jest prawda, że był przy... Że w ogóle był w Łomży, o tak.
Ja pomyślałem od razu, bo trener Tarachulski jest na bezrobociu, więc pomyślałem sobie, że to jakaś rola agentów jest, że puścili takiego szczura informacyjnego, że zobaczcie, jest
chyba
trener.
Chyba akurat nie ma agenta, ale jest tak jest specyficzną osobą, że widziałem go już i na meczu z Broni Radom i na innych meczach, że... Objeżdża.
No dobrze. Jedno krótkie pytanie, szybko odpowiedź. Awans w tym sezonie, czy w następnym?
Jako kibic wiadomo, że chciałbym awansu już w tym sezonie. Mam nadzieję, że tak będzie, ale ja jakby bym się nie napinał tu, jak przysłowiała Plandeka na Żuku. Mhm. Doradzałbym budowanie tego zespołu, granie w każdym tygodniu o 3 punkty, dawanie z siebie wszystkiego i wierzę w to, że ten zespół to robi. Wierzę w sztab, wierzę w zarząd, wierzę w każdego, kto jest w tym klubie, bo trzeba też zdawać sobie sprawę, że to nie są tylko zawodnicy, nie tylko sztab i nie zarząd, ale też i dział medialny i pani Karolina, która obsługuje tak naprawdę całą administrację. Też sponsorzy. Sponsorzy są... No, bez nich nic się tak naprawdę nie zrobi. No i tu też jest kluczowe wsparcie miasta.
To zamykamy wątek UKS-u.
Będzie... Myślałem, że wsparcie miasta zamykamy temat, na który bym się rozwinął.
No możemy, nie ma sprawy. To akurat przechodzimy do tematu... Rady Sportu.
Czy ogólnie chyba Rady, bo jesteśmy w momencie, w którym możemy powiedzieć, że już zaraz minie pół roku, odkąd jesteś radnym Rady Miejskiej. I czy z perspektywy tego okresu jakby uważasz, jak ty to widzisz, czy uważasz, że znajdujesz się we właściwym miejscu, jakby jak odnalazłeś się jako radny i jak traktujesz swoją obecność akurat w tym gremium?
Znaczy jestem nowym radnym, debiutantem. Na razie z pokorą siedzę, słucham, uczę się, obserwuję. Wyciągam wnioski. Uważam, że jest często poruszane niekoniecznie jakieś ważne tematy dla mieszkańców Łomży i nad tym ubolewam, że też merytoryka czasem na Radzie Miasta ma słaby poziom. No, wszystko przed nami tak naprawdę, no bo te pół roku to tak naprawdę jest 6 spotkań, tak? Na Radzie Miasta jest dużo pracy tej takiej kuluarowej.
No właśnie.
Dogadywania różnych rzeczy. Od tego też ja jestem, bo też moi wyborcy głosowali za mną jako człowieka sportu, dlatego też bardzo zależało mi, żeby trafić jako przewodniczący do Komisji Sportu. I ja też mam obowiązki, które wyborcy ode mnie oczekują.
No i podkreślmy, że miałeś tak drugi wynik wyborczy, jeśli chodzi o wszystkich kandydatów tak w Łomży. I czy gdzieś tam czujesz na plecach odpowiedzialność za taki wynik, czy to jednak dla ciebie z twojej perspektywy nie ma żadnego znaczenia?
Czy no na pewno było mocne zdziwienie, jeśli chodzi o wynik.
Pozytywne oczywiście.
No tak.
No, kurwa, oczekiwali więcej, no nie wiem.
Nie no, trochę powiem szczerze, na luzie podchodziłem do tego, bo tak naprawdę nawet nie śledziłem wyników w wieczór wyborczy i tak dalej. Potem jakby telefony się rozdzwoniły.
A nie żałowałeś tego?
Czego?
Że dostajesz się do rady.
Czy na razie to minęło 6 miesięcy, to no, jeszcze nie mam już czego żałować. Już można żałować?
No tak. No, no,
może zacząć.
No kurczę, było do wyboru. Albo Rada Miasta, albo wiceprezesura w ŁKS-ie Łomża.
No tak, ale nadal sercem jestem z ŁKS-em Łomża i wierzę w to, że pomogę zarządowi oraz drużynie sztabowej już z ratusza. To już wchodzę w ten aspekt jakby czysto finansowy i wsparcie miasta ŁKS-u. Taki jest też mój cel, żeby wspierać nie tylko ŁKS, ale też inne dyscypliny sportu. Dlatego też już prowadzę rozmowy z radnymi oraz z panem prezydentem, aby budżet na sport został minimum podwojony, czyli minimum 1,5 miliona złotych było więcej. Te fundusze nie były zwiększane od ponad 10 lat, więc myślę, że trzeba to zrobić i będę robił wszystko, żeby tak się to wydarzyło.
Właśnie i masz realny taki wpływ i jak, tak po tym pół roku jako radny, że faktycznie udało ci się zrobić już dużo dla łomżyńskiego sportu?
Wiesz co, no po tym pół roku, a potem po zawiązaniu się komisji, to tak naprawdę 4 miesiące, ciężko mi to oceniać, też z perspektywy tego, że nie mogłem się jakoś mocno wykazać, bo dopiero budżet będzie uchwalany, więc po uchwaleniu budżetu czy mi się uda zwiększyć pieniądze na, znaczy nie mi, tylko Radzie Miasta i panu prezydentowi na sport, no to sami ocenicie i słuchacze to ocenią.
I też poza funkcją w Radzie Miejskiej, poza kierowaniem Komisji Sportu, jesteś też przewodniczącym Łomżyńskiej Rady Sportu i trochę możemy mówić o takim bardziej merytorycznych rozmowach o sporcie i jak z perspektywy osoby, która no, w jakimś stopniu reprezentuje jednak piłkę nożną, przede wszystkim Radę Miejską, wygląda ta współpraca osób, które no jakby nie patrzeć, wywodzą się z różnych dyscyplin sportu.
To jakby nie chciałbym używać, że bardziej merytoryczna niż Komisja Sportu, bo w Komisji Sportu też u mnie, komisja się nazywa Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, więc mam też w Komisji Sportu ludzi z różnych dziedzin. Jest Marek Kisiel, Milena Siok, Marcin Mieczkowski, tak, no. Piotr Chmielewski.
Znaczy, wiesz, bardziej chodzi o to, że to są już tacy
Czemu na mnie
praktycy?
Popatrzyłeś? Mówię, Piotr Chmielewski.
Częstym gościem tutaj jest, a akurat tak spojrzałem. Ale nie, dążę do tego, że pierwsze spotkanie Rady Sportu było takie, że wybieraliśmy przewodniczącego sportu. Akurat się udało, że zostałem wybrany jednomyślnie. Na drugim... Co się, Bartek, stało? Na drugim spotkaniu Rady Sportu zaprosiłem od razu wszystkich z Komisji Sportu, radnych, żeby zapoznali się też z osobami, którzy są w Radzie Sportu, czyli są to nauczyciele WF-u, trenerzy, ludzie związani z sportem i ludzie, którzy mówią o swoich problemach, jakie mają związane ze sportem. Przedstawiłem też wstępne założenia, jak ja bym chciał, jakie mam założenia na tą kadencję, co chciałbym osiągnąć razem z Radą Sportu i bez wsparcia radnych w Komisji Sportu tego nie da się zrobić, bo każda opinia Rady Sportu ląduje najpierw w Komisji Sportu, jest opiniowana, a potem jest na Radzie Miasta.
I mówisz o tym, że to są praktycy, ale też czy z perspektywy przewodniczącego Rady Sportu widzisz miejsce również chociażby dla dziennikarza sportowego, bo wiemy, że w poprzedniej kadencji taka osoba była, zrezygnowała i nie wiedzieć czemu teraz jakby nie ponowiła swojego akcesu.
Czekaj, pomyślę, tak było.
No ale to trzeba by było zapytać tę osobę.
Nie. Ja wiem, czy ty widzisz takie pole dla takich osób, tak?
Wiesz co, ja widzę pole współpracy z każdym, aczkolwiek sam skład Rady Sportu wybiera chyba pan prezydent, tak? 15 tak. osób. Mhm. My spośród siebie wybraliśmy tylko przewodniczącego, czyli akurat mnie. Tak
chyba Rada Sportu ma 20 osób z tego,
nie,
co kojarzę.
15. Teraz został złożony wniosek, jedna osoba chciała dołączyć, no ale nie może ze względu na to, że już jest ta 15 wybrana.
Ja byłem namawiany, ale powiedziałem, że nie, dziękuję.
Znaczy ja nie widzę problemu i też będę to artykułował, żebyśmy się spotkali większym gronem, bo Rada Sportu to to tak naprawdę jest tylko nazwa. My musimy współpracować szeroko jako cały łomżyński sport.
A czy to nie jest trochę wydmuszka, ta Rada Sportu? Czy to nie ma po prostu więcej rekreacji? Jakiegokolwiek działania.
Ja też powiedziałem to już na drugim spotkaniu, że ja będę chciał coś tu zrobić, ja nie będę tracił czasu, bo to jest oczywiście społeczna rola, czasu rodziny, czasu na inne rzeczy i przedstawiłem wszystkim w tej radzie, że mamy coś do zrobienia i jeżeli ktoś nie ma na to czasu albo nie ma ochoty, no to żeby zwolnił miejsce komuś innemu.
I połowa wstała i wyszła.
Nie widziałem.
Nikt nie zrezygnował?
Nie, jeszcze nie, ale też za nami dopiero dwa spotkania plus trzecie mieliśmy mieć, ale jakby ja się rozchorowałem i mnie nie było na miejscu. Pan wiceprzewodniczący też mówił, że coś tam nie tak, więc teraz będzie następne spotkanie. No i też ważna rola opiniodawcza. Opiniodawcza, dzięki Sebastian. W kontekście laurów sportowych, stypendiów i tak dalej. No teraz już zmieniliśmy.
Tak, wiemy.
Zmieniliśmy przyznawanie stypendiów.
O, właśnie. Ja pamiętam, właśnie dla kogo powinny być te stypendia sportowe? Ja uważałem na przykład, że stypendium dla Felipe to było nieporozumienie.
A dlaczego tak uważasz?
No bo ja uważam, że stypendia w Łomży powinny być dla sportowców, mieszkańców Łomży, a nie...
Przecież był mieszkańcem Łomży.
O, dajcie spokój. I go już nie ma po roku mieszkania w Łomży.
Chyba więcej był. I zaraz może wrócić, więc uważaj.
A co u niego?
Jedno, co u niego? Wiesz co, ja kontakt z tymi zawodnikami, jak byłem w zarządzie, ja mam do dzisiaj. Felipe nawet wczoraj ze mną pisał na WhatsAppie, że czy mu pomogę, żeby wrócić do Polski. Wiem, że Warmia Grajewo składała mu propozycje już finansowe i tak dalej. Teraz bardziej pomagam, żeby poszedł do Narwi Ostrołęka. To takie już kuluary wam trochę sprzedałem.
Siedzi
teraz we Florencji. Miał do czwartej, no serię D chyba to się nazywa. Propozycje, ale tam problemy jakieś się pojawiły formalne.
Łomżyński Juninho, jak został nazwany.
Jest piękne nagranie takie jedno na YouTube, jak strzela gola w Krypnie.
To wracając do tych stypendiów, co się zmieniło?
Kurczę, tak na szybko nie jestem przygotowany, co się zmieniło, ale jeśli chodzi o aspekty przyznawania stypendium, zmieniliśmy to, że zawodnicy, którzy grają w czwartej lidze, nie będą otrzymywali stypendium.
Bo grają za nisko?
Tak.
Brawo.
To akurat była moja, mój złożony wniosek. Zwiększyliśmy stypendia właśnie dla piłki ręcznej, bo dziewczyny tam grają, tak jak mówię, już nie pamiętam wszystkich dyscyplin, ale chyba w drugiej lidze i moim zdaniem zasługują też, żeby otrzymywać te stypendia. Umówmy się, że to też nie jest jakaś astronomiczna kwota.
Trzeci.
Możliwe, no trzeba by było sprawdzić. Tam wiem, że jakoś nie jest jakby zrobione tak jak w piłce, że ekstraklasa pierwsza, druga, trzecia, tylko druga jest wyższa na przykład od jakiejś tam nazwy, nie? I tak dalej. Dodaliśmy też zapisy, komu przysługiwać może być stypendium. Dodaliśmy dyscyplinę, jaką jest breakdance. Uściśliliśmy tenis jako tenis ziemny.
Chyba wiem, dlaczego breakdance.
Dlaczego?
Bo jest w Komisji Sportu pan Marek Kisiel.
Ale to akurat było na Radzie Sportu, nie Komisji Sportu.
Radzie Sportu też chyba jest.
Ale to chyba bardzo dobrze, że jest pan Marek Kisiel, który właśnie też przekonał nas do tego, że jest chłopak, który też na mistrzostwa...
Tak.
Jego musicie zaprosić, bo z tego co słyszałem, to będzie się bił... Był już u was, tak?
Nie, był.
Był, tylko ciebie nie było.
Dobra.
I to jest chłopak, który na Mistrzostwa Świata będzie wyjeżdżał. A w kontekście stypendiów, to dzisiaj na Radzie Miasta w dyskusji w Wolnych Wnioskach też był temat stypendiów dla szkoły muzycznej, że osoby, które grają na różnych instrumentach, zdobywają jakieś miejsca, nie mają żadnego stypendium. I radny Marek Kisiel zadeklarował się, że swoją dietę będzie oddawał na rzecz stypendium dla takiej osoby, więc...
Brawo.
Chylę czoła panu Markowi.
Późna godzina, ciężki dzień dla wszystkich z nas. Tak. Druga liga. sprawdziliśmy, tak.
Czyli Łomżynianki grają w drugiej lidze, tak?
Znaczy to trzeci poziom rozgrywkowy, tak?
Trzeci, bo jest to Superliga, czy Ekstraliga, jak to się tam nazywa.
Pierwsza liga i druga liga, tak. Czyli jak w piłce nożnej.
Czyli jak w piłce nożnej, dokładnie. Czyli zmiany dosyć sporo i wydaje mi się, że na plus, jeżeli chodzi o te stypendia.
A to się cieszę akurat. Jeszcze nie dyskutowałem z nikim o tym, bo to dopiero dzisiaj na dzisiejszej Radzie Miasta zostało przegłosowane.
Tylko jeszcze, żeby było dla mieszkańców Łomży. A nie do najemników.
Ale przecież to oni są... Bartek, musisz uważać słowa w kontekście takiej właśnie jak prawnej. Oni są mieszkańcami Łomży.
Nie, no ja wiem, no ale to wiecie, o co mi chodzi. Takich człowiek, ludzi stąd po prostu, tak?
No ale ci ludzie...
Ci, którzy się urodzili w Łomży, nie tak, gdzie indziej, tak?
Tak.
Nie, no to już...
Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków. No.
Ciekawie się zaczyna.
Ciekawie się kończy.
Wolałbym to takich unikać tutaj.
Nie, może śmiechem, żartem, ale faktycznie mi się akurat wydaje, że to jakby to też jest parametr, który ciężko...
Słuchajcie, to są stypendia, które mają zachęcić tak jakby zawodników. To też nie jest tak, co powiedziałem na Radzie Sportu i poprosiłem trenerów, żeby nie było tak, że dajemy wszystkim, na przykład jest 7 osób może z piłki ręcznej i nie wiem, pierwszy skład 7 dostanie. Ja też powiedziałem, jaki był przykład ŁKS-u Łomża o stypendia, bo może być przyznanych 11, a przyznanych było 4. Bo to też ma być motywacyjne i tak dalej, ale zaznaczam, że to nie są jakieś duże pieniądze. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo będzie większy budżet i tak dalej.
Czyli się dzieje, czyli mam nadzieję, że przyjdziesz raz jeszcze, żeby porozmawiać, bo tematów jest wciąż dużo do omówienia.
Jest taka szansa.
Jest taka szansa. My musimy już kończyć, bo rozmawiamy praktycznie godzinę, więc dziękujemy Państwu bardzo. Były wiceprezes ŁKS-u Łomża, radny, przewodniczący Komisji Sportu, przewodniczący Rady Sportu, Adrian Gołaszewski był naszym gościem. I sympatyk ŁKS-u. Może przede wszystkim był naszym gościem.
No tak jakoś wyszło, że poszła ta rozmowa, że głównie było ŁKS-ie.
Wspomnienie, jak to następne spotkanie będziemy rozmawiać o czym innym pewnie.
Bardzo dziękuję Państwu.
Dziękujemy.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.